Chciałbym dzisiaj błogosławić was słowem. Czy wierzycie, że słowo jest błogosławieństwem dla nas? Bo słowo ma życie w sobie. I dziś nazwałem moje przesłanie i bynajmniej nie dlatego, że przechodzimy przez jakiś trudniejszy okres w naszym życiu. Tak ogólnie, Duch Święty położył mi to na serce, aby mówić, że w słabościach jest siła. W słabościach jest siła. I chciałbym dzisiaj wywrócić system tego świata do góry nogami. I chciałbym dziś powiedzieć wam, jakie zasady panują w systemie Bożego Królestwa. Jak Bóg działa i jak Bóg pragnie objawiać swoją moc. A więc będę mówił o tym, jak wyrasta z naszych słabości Boża moc. I jak przejawia się w naszym życiu Bóg potężny, gdy my całkowicie już jesteśmy bezsilni. Amen? A więc zacznę od takiego stwierdzenia. System Królestwa Bożego funkcjonuje inaczej niż system tego świata. Powiem to jeszcze raz. Musimy to zrozumieć jako Kościół, że my nie upodabniamy się do tego świata i nie chcemy być jak ten świat, bo my jesteśmy wszczepieni w Boże Królestwo i Boże Królestwo ma swoje prawa i rządzi się swoimi prawami. W tym systemie świata, aby być kimś, musisz być silny, zdolny, bogaty i piękny. Zgodzicie się ze mną? Aby być kimś, i to jest prawda niepodważalna, musisz zrobić wszystko, aby być silnym człowiekiem, zdolnym, bogatym, pięknym, aby się przebić, musisz liczyć na siebie, na szczęście, na sprzyjający ci los. Tak funkcjonuje system tego świata. System Królestwa Bożego działa inaczej. W Królestwie Bożym polegamy na tym, który jest Panem Królestwa. Polegamy na Bogu. Polegamy na Jezusie. Polegamy na Duchu Świętym. Biblia uczy nas, że wystarczy nam mieć Jego łaskę. Czyż nie jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego łaskę, przychylność? Wystarczy oddać Jemu swoje życie. A wtedy Biblia mówi mi, Słowo Boże, które codziennie czytam, mówi mi, że jestem pod ochroną Najwyższego. Że przebywam w cieniu Wszechmocnego. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam uczy nas Boże Słowo? Pytanie moje brzmi dziś tak. Czy naprawdę tak jest? Czy jestem świadomy swoich słabości? I czy rozumie, że On, mój Bóg, jest większy niż moje słabości? Tak naprawdę, Kościele, musimy zrozumieć, że dopiero wtedy może objawiać się w naszym życiu Boża moc. Kiedy? Kiedy uświadomimy sobie, że nie jesteśmy w stanie poradzić sobie sami. Wtedy, kiedy widzimy, jak słabi jesteśmy. Wtedy, kiedy widzimy, jak ograniczeni jesteśmy. Tak bardzo czasami się chrześcijanie mylą, mówiąc: Boże, pobłogosław mi to, co ja postanowiłem. Chciałbym to mocno podkreślić. Czasami mamy nasze pomysły na życie i oczekujemy tylko jednego, aby Bóg pobłogosławił to, co myśmy sobie wymyślili. Ale przecież Bóg ma plan dla każdego z nas. On chce powiedzieć, jest dobrze, gdy jesteś słaby i nie tworzysz tego programu, scenariusza swojego życia. Ale wtedy jesteś mocny, kiedy mi zaufasz. Kiedy powiesz, jestem bezradny, Boże, nie potrafię, nie uda mi się, nie jestem w stanie ułożyć sobie życia tak, aby być szczęśliwym, bo wszystko, co ludzkie, zawodzi, a więc potrzebuję Ciebie, Twojego planu, potrzebuję Twojej obecności. Przeczytam drugi list do Koryntian apostoła Pawła, 12 rozdział, 2 wiersze. Przeczytam w 2 tłumaczeniach. Od apostoł Paweł mówi tak. Wystarczy ci moja łaska. Tak mówi Bóg przez apostoła Pawła. Tak powiedział Bóg do niego. Tak? Kiedy on oczekiwał na coś szczególnego. Bóg powiedział do niego, wystarczy ci moja łaska. Słabość doskonali moc. Czytam z tłumaczenia Nowe Przymierze. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Czy niedobrze by było, abyśmy sobie to powiedzieli? Abyśmy sobie to powiedzieli? Apostoł Paweł mówi, z przyjemnością będę szczycił się ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania i uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Powiedzmy razem, powtórzcie za mną, bo wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. To jest Boże Słowo. Przeczytam jeszcze z tłumaczenia Wolnego Słowo Życie. Ciesz się z tego, że doświadczasz mojej łaski. Moja moc staje się najbardziej widoczna wtedy, gdy jesteś słaby. Dlatego najchętniej będę się szczycił swoją słabością, aby objawiła się we mnie moc Chrystusa. Cieszę się więc z mojej bezsilności, z obelg, z cierpień, prześladowań i trudności, które spotykają mnie z powodu posłuszeństwa Jezusowi. Gdy jestem bezsilny, wtedy bowiem jestem naprawdę mocny. Modlę się, aby Duch Święty dzisiaj dał nam poznanie prawdy. Możemy mieć różne wyobrażenia i myśli związane z naszym chrześcijańskim życiem. Ale ono będzie wtedy skuteczne, wtedy przyniesie sukces, gdy będziemy budować je na tym, co Bóg chce i co On do nas mówi. Gdy jestem bezsilny, wtedy jestem naprawdę mocny. To wywraca cały system tego świata do góry nogami. W systemie tego świata musisz być silny, piękny, zdolny, mądry. Musisz posiadać predyspozycje, aby się liczyć. W Królestwie Bożym liczy się ten, kto jest słaby, bezsilny, bezradny. Chciałbym, aby to dotarło dziś do naszych serc. A więc to, że jestem słaby, że nie daję rady, jest wielkim plusem. Jest Twoją i moją siłą. Jest naszym zwycięstwem. Jest mocą. Wtedy dopiero możesz powiedzieć, polegam na Bogu, Bogu mojego zbawienia. Bo Jezus jest moją drogą, prawdą i życiem. Jestem bezsilny, ale wtedy jestem mocny, bo mocą moją i siłą moją jest Pan. I znów się odwołam do tego, co śpiewamy, co często wyznajemy głośno śpiewając. To nie tylko pieśń, bo mocą moją i siłą moją jest Pan. To powinno odbijać moje życie. Ludzie powinni patrzeć na mnie i powinni mówić Jego mocą i siłą zaiste jest Pan, zaiste jest Bóg. Zachariasz prorokował, że nie przez siłę i naszą moc to się stanie, ale przez Ducha Świętego w nas. Tak naprawdę słabość jest najlepszym gruntem, z którego wyrasta Boża moc w naszym życiu. Boża siła. Chciałbym podać wam kilka wskazówek, jak to naprawdę wygląda z perspektywy Bożej. Nie chcę się odważyć mówić wam, że posiadłem całą wiedzę i znam wszystkie odpowiedzi na ten temat. Ale chcę podzielić się z wami tym, co Bóg mówił w tym tygodniu do mojego serca. Nie bądźmy zaskoczeni. Tak działa Boże Królestwo. Ono nie jest systemu tego świata. Nie jest podobne do tego świata. Jest zupełnie inne. I my jako Kościół musimy to zrozumieć. Świat musi zobaczyć, że jesteśmy bezsilni i bezradni. Ale że w naszej bezsilności i bezradności jest coś i ktoś, kto daje nam niesamowite zwycięstwo. Kiedy będziemy pokazywać światu, że my też jesteśmy mocni i silni, piękni, zdolni i wszystko potrafimy, będziemy tacy sami jak ten świat. A my jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa i do Niego należymy. I On jest naszą drogą i życiem. A więc to pierwsza wskazówka. Bóg wybrał to, co głupie w oczach tego świata, aby przejawić swoją mądrość. Czy się z tym zgadzasz, czy nie, to jest Boże Słowo. Ilu z was może powiedzieć, cieszę się, że Bóg mnie wybrał? Chciałbym przeanalizować w parę minut to, co jest tutaj zapisane i to, co mówi Boże Słowo na ten temat. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od wiersza 27. A właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może szczycić się przed Panem. Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas usposobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością i uświęceniem, a także odkupieniem, wiersz 31, aby jak napisano, ten, kto się chce szczycić, szczycił się w Panu. Pochylaliście się kiedyś nad tym tekstem? Kiedy Bóg patrzy na człowieka, to nie patrzy jak prezes firmy. Który zatrudnia nowego pracownika. Prezes firmy, patrząc na człowieka, mówi, musi być wykształcony, mądry, elokwentny, ładny, ładna. Dlatego panie, gdy idą na interwiu, tak zwane, na rozmowę kwalifikacyjną, czasami nawet bardzo wyzywająco się ubierają, aby zachwycić prezesa. Bo liczy się w jego oczach to, co jest piękne, ładne, mądre, elokwentne. Musi znać obce języki, elegancko wyglądać, bo wtedy masz jakąś szansę. Ale też nie zawsze, bo może pojawić się lepszy od ciebie. Boży system królestwa działa inaczej. Bóg wybiera to, co jest do niczego, co jest słabe. Co sobie nie potrafi w życiu poradzić. Aby z tego coś zrobić, coś pięknego. Coś niesamowitego, coś wspaniałego. Aby mógł włożyć w taką wybraną osobę swoją mądrość. Swoje piękno. I czyni nas dziećmi Bożego Królestwa, abyśmy naszym życiem, postawą zawstydzili mądrość tego ziemskiego systemu. I tak naprawdę, kochany Kościele, pozostaje tylko Kościół Bożych dzieci, który jest w stanie utrzymać Boże wartości na tym świecie. Bo wszystko inne upada i zawodzi. W Słowie Życia czytamy ten sam tekst, ja tylko zacytuję niektóre myśli, nie pokazujemy. Bóg świadomie wybrał tych, których świat uważa za głupich. Tak to tłumaczenie nam oddaje ten tekst. Wybrał tych, których świat uważał za słabych i nieważnych, aby zawstydzić mądrych, silnych i ważnych. Dalej czytamy. On wybrał tych, którzy w oczach tego świata są nikim, aby pokazać marność tych, którzy myślą, że są kimś. W ten sposób pozbawił ludzi powodów do dumy. Bo ludzie są dumni z tego, kim są, co posiadają, co osiągnęli w życiu. I wielbią siebie jak Boga, że osiągnęli to dzięki swoim zdolnościom, mądrości i sile. A dla nas, kończy się ten fragment, brzmi to tak. Pismo mówi, jedynym powodem dla nas do dumy jest nasz Pan. Jest nasz Bóg. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj warto przeanalizować swoje myślenie. Swoje postępowanie. I moim zadaniem jest, moim celem jest pobudzić nas, abyśmy weszli w tą przestrzeń zaufania Bogu. Abyśmy napełnili swoje życie Jego Słowem. Byśmy codziennie napełniali nasze życie Jego Słowem. Abyśmy nasycali naszą duszę Jego Słowem. Aby zawsze był ten czas, że będziemy Go czytać i nad Nim rozmyślać. Bo to jest nasza siła, to jest nasze życie, to jest nasz pokarm. Tak bardzo wielu chrześcijan to słabi, ciągle słabi duchowo ludzie, nie mający tej Bożej mocy. Bo nie nasycają siebie Słowem. Potrzebujemy Ducha Świętego, który ma nas prowadzić. Potrzebujemy Chrystusa do zwycięskiego życia. Bo jeśli na sobie polegamy, jeśli budujemy na swoich decyzjach i planach bez Bożego fundamentu, to szybko wszystko się rozwali. Wszystko szybko upada. Prawda jest taka, czy to chcemy, czy nie, świat uważa za głupich tych, którzy wierzą i idą za Bogiem. Świat uważa takich ludzi za głupców. I czy to się tobie podoba, czy nie, należąc do Boga, jesteś uznany za głupca. Ale Jezus powiedział, że głupcem jest ten, kto słyszy, co Bóg mówi, ale nie wykonuje tego. Nie wprowadza w życie, jest jak budowniczy, który buduje dom bez fundamentu na piachu. A psalmista Dawid powiada, że głupcem jest ten, który mówi, Boga nie ma. Czym jest dziś mądrość tego świata? Powiem wam, jak stacza się mądrość tego świata. Dziś w USA toczy się proces osoby oskarżonej o obrazę publiczną. Bardzo poważny proces. Tylko dlatego, że gość powiedział, proszę pana, o co panu chodzi? A pan się obraził, bo czuje się kobietą i oskarżył gościa o obrazę publiczną. Trwa proces. Śmiejemy się. 10 lat temu było to nie do pomyślenia w Stanach, żeby takie rzeczy miały miejsce. Dzisiaj to jest norma. W stanie Kalifornia związki gejów są czymś normalnym. Toczy się batalia o to, by mogli adoptować dzieci. By władze zezwoliły na adopcję dzieci. W Wielkiej Brytanii, posłuchajcie tego, rodzice oskarżyli nauczycielkę, notabene Polkę, o to, że na akademię szkolną kazała dziewczynkom ubrać się inaczej niż chłopcom. Oskarżono ją o dyskryminację i zagrożono zwolnieniem z pracy za skrajne określenia płci. Mówię o faktach. Dzieci same mają decydować, czy czują się chłopcem, czy dziewczynką. To jest mądrość tego świata. To jest mądrość nauki ludzkości obecnych czasów. To jest mądrość systemu gender. Wiecie, czego potrzebuje ten świat? Potrzebuje wariatów, głupców, jak ty i ja. którzy będą wierzyć Jezusowi i nawet jeśli przyjdą nas zabić za nasze przekonania, musimy być gotowi, aby powiedzieć: tak, jestem głupcem dla Boga i nie wycofam się z tego powodu. Będę mówił, co Bóg ustanowił, bo wszystko inne jest głupotą i przekrętem. Mogą mówić o nas, że jesteśmy głupcami. Mogą mówić, że postradaliśmy zmysły, ale my zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi. Bóg wybrał nas, to co głupie, to co słabe, to co niemądre, aby okazać w tym świecie, który jest mądry, prawdziwą mądrość, którą daje Bóg. Amen. Bóg wybrał mnie i ciebie, abyśmy byli głosem w tym chaosie, jaki istnieje. Byli światłem, które świeci. Abyśmy byli rzecznikami Jego prawdy. Czas, by trwać w prawdzie. Nawet wtedy, gdy nazwą Cię głupcem. To jest wyzwanie. Czy jestem gotowy powiedzieć, że będę się chlubił moimi słabościami? Bo o tym tutaj mowa. O takiej głupocie jest tutaj mowa. To nie jest głupota elokwencji i wykształcenia. To jest głupota moralna, która ogarnęła ten świat. A my jesteśmy mądrzy w tym, bo Bóg pokazuje prawdziwą drogę. Dzisiaj? Mówić o czystości moralnej przed ślubem. To jest największa siara i średniowiecze. Smutne jest to, że nawet dotyka to chrześcijan i kościołów dzisiaj. Ale Bóg tak ustanowił. To jest Boże prawo. I śmiejcie się ze mnie, mówcie co chcecie. Biblia uczy, Bóg tak chce, aby dopiero po ślubowaniu małżeńskim skonsumować życie intymne. To jest Boża droga. Wszystko inne jest wypaczeniem tego świata, mądrością tego świata. Niech nazywają mnie głupcem i słabym, ale będę posłuszny Bogu i Jemu przyniosę chwałę moim życiem, bo potrzebny jest głos głupców, którzy powiedzą: ja ufam Bogu i się nie będę wstydził. Bo Jego Królestwo jest prawdą. Czas, aby o tym mówić głośno, aby bić na alarm, bo staczamy się coraz bardziej. Co jeszcze? Druga myśl. Bóg wybrał, co bezsilne w oczach tego świata, aby dzięki wierze osiągnąć przeznaczenie. Ilu z was lubi 11 rozdział listu do Hebrajczyków? A czy wszyscy wiedzą, o czym on jest? Kto jest gotowy się przyznać, że nie wie, o czym jest list do Hebrajczyków, rozdział 11? To jest najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych rozdziałów Nowego Testamentu. Wszyscy chrześcijanie powinni go znać. Jest to opis bohaterów wiary. 11 rozdział listu do Hebrajczyków. W 34 i 35 wersecie czytamy takie słowa. W 33 może, od 33. Dzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Kobiety otrzymywały swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni natomiast zostali zamęczeni, nie przejąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Werset 34 w tłumaczeniu słowo życia brzmi: zgasili wielkie płomienie ognia, uniknęli śmierci w walce, przezwyciężyli swoją bezsilność. Przezwyciężyli swoją bezsilność. Bo to nie dzięki naszej sile i mądrości, ale dzięki wierze, która jest kluczem do manifestacji Boga w naszych słabościach. Przez wiarę. To jest przestrzeń, w której musimy ćwiczyć nasz charakter. Nasze zaufanie. Wiara według 11 rozdziału listu do Hebrajczyków jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest przeświadczeniem tego, czego jeszcze nie widzimy. 11 rozdział listu do Hebrajczyków, czytajmy go jak najczęściej. Niech to będzie lektura w tym tygodniu dla nas. Rozmyślajmy, uczmy się z życia bohaterów wiary. jest pewne niebezpieczeństwo. Można mieć wrażenie, że to byli niesamowici ludzie. Herosi. Półbogowie. Ale tak nie było. Kiedy czytamy o tym, co im towarzyszyło, co się działo w ich życiu, kiedy widzimy tą niesamowitą moc Bożą, która się przejawiała w ich życiu, to nie było dlatego, że byli silni, że byli mocni, że byli mądrzy, że byli herosami, że byli półbogami. Nie dlatego. Oni po prostu umieli ufać Bogu. Oni zaufali Bogu. Zaufali Bogu w swoich słabościach. To byli zwykli ludzie, którzy stanęli wiarą, kiedy kończyły się ich możliwości i poprzez wiarę przezwyciężyli swoją bezsilność, zaufali Bogu. Odważnie powiem tak. Prawie każdy z nich, wymieniony w 11 rozdziale, miał słabości i upadki, z których Bóg ich podniósł. Noe się upił, uchlał się do nieprzytomności. Abraham i Sara po swojemu próbowali pomóc Bogu wypełnić jego obietnicę. Dawid popełnił grzech niemoralności, uwodząc Betszebę, żonę swojego oddanego żołnierza. Samson nie panował nad swoją pożądliwością. Ale o nich jest powiedziane, że zdobyli chlubne świadectwo poprzez wiarę. Co mi to mówi? Że byli w stanie podnieść się ze swoich słabości. Byli w stanie zrozumieć, że zawiedli Boga. Byli w stanie przyjść z pokutą przed oblicze Boże i poprosić o łaskę przebaczenia. A Bóg na tym fundamencie, na tym gruncie ich słabości zaczął objawiać swoją moc. To kolejny dowód na to, że Bóg objawia swoją siłę w naszych słabościach. Nikt z nas nie jest herosem, półbogiem, jakimś wielkim bohaterem. Wszyscy zmagamy się z różnego rodzaju wyzwaniami. Czasami tracimy panowanie, kontrolę nad swoimi emocjami. Czasami zaczynamy się gubić w życiu, bo tak ciśnie na nas presja różnych odpowiedzialności, problemów. Czasami siadamy przed Bogiem i mówimy: Boże, jestem bezsilny, nie potrafię dalej. I to jest najlepszy moment, aby mógł przyjść Bóg i objawić swoją moc. Aby mógł przyjść Jezus i aby mógł pokazać, że w słabościach jest Boża siła. Że objawia się Jego moc. I ostatnia myśl. I pomodlimy się. Bóg wybrał to, co śmiertelne, aby objawić nieśmiertelność, życie wieczne. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Dwa wiersze, 53-54, tak brzmią. To bowiem, co zniszczalne, musi przyoblec niezniszczalność. I to, co śmiertelne, przyoblec nieśmiertelność. A gdy już to, co zniszczalne, przyoblecze nieśmiertelność i to, co śmiertelne, nieśmiertelność, wówczas wypełni się słowo zapowiedzi: zwycięstwo wchłonęło śmierć. To jest Boże Słowo. Słowo życia, 53 werset, oddaje tak. Bo to, co jest doczesne i śmiertelne, musi zostać zastąpione tym, co wieczne i nieśmiertelne. Gdy więc nasze doczesne i śmiertelne ciała przemienią się w ciała wieczne i nieśmiertelne, śmierć będzie już pokonana. Śmierć, umieranie. Gdy jesteś młody, nie myślisz o niej. W ogóle. Gdy jesteś zdrowy, nie zastanawiasz się nad umieraniem. Ale to jest coś, co dotyczy każdego z nas. Kiedy byłem w Skoczowie, usługiwałem także na pogrzebie mojego brata. pastor, który ze mną prowadził nabożeństwo, powiedział mi, że tablice na klepsydry w Skoczowie są tak zapełnione, że nie ma gdzie kleić tych informacji klepsydrowych, tak? Tak się to nazywa. I mówi: o dziwo, pastorze Leszku, kiedy patrzę na te klepsydry, to sami młodzi ludzie umierają. Piękno dobrej nowiny brzmi, że Jezus jest życiem. Chciałbym nas ostrzec. Chrześcijanie potrafią tak skupić się na doczesności, że tylko to się dla nich liczy. Potrafią wierzyć tylko w Chrystusa teraz i tu, aby mieć, posiadać, być kimś, osiągnąć coś. To jest lekkie zwiedzenie. Bóg chce, abyśmy byli błogosławieni. Bóg chce, abyśmy mieli dom, abyśmy mieli rodzinę. Ale to nie jest naszym Bogiem. I to nie jest naszym celem. To są rzeczy drugorzędne dla tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. Pan Jezus mówi: jam jest tym, który zwyciężył śmierć. Wiecie, umieranie to wielka słabość ludzkości. Słabość każdego człowieka. Brak zrozumienia zwycięstwa Jezusa nad śmiercią, powiem to jeszcze raz głośno, brak zrozumienia zwycięstwa Jezusa nad śmiercią powoduje rozpacz, panikę, traumę, smutek. Tak, smutek jest, gdy odchodzi ktoś bliski. Powiedziałem kiedyś, że tak jak lęk jest w naszych emocjach, jest częścią naszych emocji, tak smutek jest częścią naszych emocji. Nie jesteśmy pozbawieni smutku. Tak samo jak nie jesteśmy pozbawieni lęku i obaw. One są w nas. Bóg zmienia to, kształtując nasz charakter. I w naszym poczuciu lęku i smutku daje nam poczucie bezpieczeństwa. Poczucie zwycięstwa. Jest żal rozstania. Ale świadomość, że Jezus zwyciężył śmierć i że ci, którzy do Niego należą, mają życie wieczne, nigdy nie umierają, jest fundamentalne w tym zagadnieniu. W naszej postawie, tak bardzo różniącej się od postawy tego świata. Bo po to Jezus przyszedł, aby nasze grzechy zostały wybaczone i abyśmy otrzymali żywot wieczny. A więc jeśli to mam, to czego się bać? Dlaczego pozwalać diabłu, by mnie dręczył lękiem? Jeśli wierzę w to, że Jezus przebaczył moje grzechy i że mam życie wieczne. Kiedy biorę Biblię i zaczynam ją czytać, czytam takie miejsca, które też i wczoraj zacytowałem. Izajasza proroka, że odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie. Jak ktoś umiera, wokół niego jest pełno smutku, wzdychania, a on ze śpiewem na ustach i szczęściem wiecznym na twarzy idzie do Pana, przybywa na ten Syjon wiecznego życia. Czy nie jest to niesamowite? Dlatego wśród Jamajczyków i Afrykańczyków pogrzeb jest najbardziej radosnym wydarzeniem. Jeśli oglądaliście kiedyś pogrzeb na Jamajce, to kondukt pogrzebowy idzie i tańczy. I śpiewa radosne pieśni. Zwłaszcza jeśli są to chrześcijanie, którzy wierzą, że ten ich bliski teraz powrócił na Syjon z radosnym śpiewem i ze szczęściem wiecznym na twarzy. Oni literalnie to rozumieją. W naszej kulturze byśmy byli już chyba całkiem skreśleni na margines. Wyobraźcie sobie, że prowadzimy pogrzeb Mariana i idziemy z konduktem i tak jak oni grają na trąbkach i śpiewają, już jaśnieje ten kraj z daleka, tak? W objawieniu Jana w 14 rozdziale czytamy: I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, napisz. Nie tylko błogosławieni są zdrowi, nie tylko błogosławieni są ci, którym się powodzi, ale napisz, objawienie Jana 14:13, napisz, błogosławieni są odtąd ci umarli, którzy w Panu umierają. Halleluja. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich i uczynki bowiem ich idą za nimi. Musimy to zrozumieć, że słabości, że nasza bezsilność, że nasza śmiertelność jest fundamentalna w naszym życiu z Bogiem. I tylko ci, którzy to zrozumieją, będą oglądać szczęście i będą szczęśliwi w swoim życiu. Będą widzieć Boga w swoim działaniu i Bóg będzie objawiał swoją moc przez nich. Czyż nie jest to piękne? Bóg jest dobry. Wszystko nam to daje. Chciałbym, abyśmy to naprawdę zrozumieli. Aby ludzkie serca się otwarły. I aby przyjęły to, co mówi Biblia. Nie to, co sobie wymyślamy. Nie to, co wymyślają sobie ludzie, czytając tylko fragmenty, które ucho łechce. Ale czytając całość. I abyśmy zobaczyli, że słabość nie jest naszą bezradnością. Że bezsilność jest gruntem, z którego wyrasta Boża moc i dzieją się wspaniałe Boże rzeczy. Powstańmy na koniec. Przeczytam ostatni fragment i będziemy się modlić. Z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału, od 19 wiersza. Dziewiętnasty wiersz apostoł Paweł mówi tak. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Mocne? Tymczasem Chrystus zmartwychwstał i jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku. Jako pierwszy zwiastun Chrystus. Potem w czasie Jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Gdy usunie wszelką zwierzchność i każdą władzę i moc. On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. Czyli już więcej jej nie będzie. Pytanie, czy wierzę w to? Czy żyję tym? Czy pragnę, aby Chrystus przyszedł i zabrał mnie do tego miejsca? Czy to napełnia mnie radością? Bo w tym przejawia się, jak bardzo ufam Bogu w moich ograniczeniach i słabościach. Pomódlmy się. Wznieśmy nasze ręce do Pana. Bóg wybrał nas. Może czasami czuję się niegodny, niedoskonały, jesteś taki słaby, bezsilny i bezradny. Ale Bóg cię wybrał, aby przez twoje życie objawiać swoją moc, manifestować swoją moc. Biblia mówi, że w słabościach naszych przejawia się Jego siła. Chcemy za to Bogu podziękować, że możemy przez wiarę w naszej bezsilności złamać wszelkie jarzmo, które próbuje nas gnieść i osiągnąć zwycięstwo, począwszy od stanów emocjonalnych, od potrzeb, które mamy, poprzez chorobę. Mamy zwycięstwo w Jezusie. Wznieśmy nasze ręce, że Pan Jezus pokonał śmierć. I dziś, kto wierzy w Niego, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy, nie umrze na wieki, mówi Boże Słowo. Panie, dziękujemy Ci, że Ty tak bardzo przejawiasz swoją moc w naszym słabym ludzkim życiu tutaj na ziemi. Panie, żyjemy w chaosie i ogniu różnych poglądów ścierających się różnego rodzaju zasad systemu tego świata. Ale Panie, jako Kościół jesteśmy, by być światłem, by być ludźmi prawymi, by postępować, jak nakazuje Twoje Słowo, by żyć w oparciu o Twoje fundamenty. Panie, dziękujemy Ci, że możemy takimi być. Choć nie jest to łatwe, choć presja diabła jest ogromna, choć presja tego świata jest wielka. Panie, Ty powołałeś nas, abyśmy byli Twoim światłem i abyśmy naszym prawym życiem, które trzyma się Twoich zasad, mogli pozwolić temu światu nazwać nas głupcami. Abyśmy byli przed Ciebie, Panie, wywyższeni w Twojej mądrości i w Twoim zwycięstwie. Panie, dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to słowo, które mówisz do nas. Panie, dziękuję Ci, że to przesłanie porusza moje serce. Panie, aby trwać w głębi Twojej prawdy, aby nie spłycać i nie rozmywać Twojej Ewangelii. Panie, ale aby żyć tym, co Ty powiedziałeś, bo to przyniesie owoc i skutek. Panie, błogosławię zbór, który tworzymy. Kościół Oaza w Jastrzębiu. Panie, postawiłeś nas tutaj jako światło na świeczniku. Abyśmy jako ludzie oddani Tobie, żyjący bogobojnością i poświęceniem dla Ciebie, którzy chlubią się swoimi słabościami, aby przejawiała się Boża moc, mogli dotrzeć aż do wieczności razem z Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, błogosławimy ten tydzień, który jest przed nami. Błogosławimy nasze życie. Błogosławimy nasze domy. Błogosławimy miejsca pracy. Błogosławimy nasze rodziny, Panie. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione. Niech będzie wywyższone. I niech będzie błogosławione. Panie, Tobie niech będzie chwała. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Bądź wywyższony. Bądź uwielbiony. Panie, błogosławię Cię. I dziękuję Ci za ten czas. Panie, chcemy pójść do naszych domów. Pełni radości. Pełni Twoich obietnic. I pełni szczęścia w Tobie. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Niech Bóg Wam błogosławi, bracia i siostry. Życzę wspaniałego tygodnia. Pamiętajcie o modlitwach. Pamiętajmy o modlitwach o siebie nawzajem. Błogosławmy siebie nawzajem. Módlmy się. Pamiętajmy o tych, którzy przechodzą przez doświadczenia, aby ich wspierać. Niech Bóg Wam błogosławi.